Prezydent Andrzej Duda planuje się spotkać z Donaldem Trumpem. Od razu pojawiają się głosy, czy to dobry pomysł, czy to zaszkodzi, czy może pomoże polskiej racji stanu. Dzisiaj rano miał miejsce rosyjski atak na Czernichów na północy Ukrainy. Są informacje o zabitych i rannych. Co się aktualnie dzieje na froncie i co z amerykańską pomocą dla Ukrainy? O tym już dzisiaj, a w drugiej części programu również o imprezach. O Grzegorz Braun, tak krzyczeli prawicowi politycy w zeszłym tygodniu, a w niedzielę w nocy policja musiała uciszać imprezujących w budynku Klubu Inteligencji Katolickiej w Lublinie, gdzie w tym samym budynku ma swoje biuro poselskie Przemysław Czarnek. Taki eto z polskiej prawicy? To jest program Idź Pod Prąd na żywo, Magdalena Fałek, zapraszam.
Dziękujemy, że jesteście, prosimy, nie traćcie wiary w demokrację.
Witajcie, dzisiaj środa, a ze mną w studiu jest redaktor Michał Fałek. Witam cię serdecznie.
Witam ciebie, witam was, drodzy widzowie. Dzień dobry.
W tym tygodniu w środę team Fałek.
No tak, tak. Mamy taki ruchomy, powiedzmy, termin. W tym tygodniu w środę.
Tak, my zaczynamy od najpierw przeglądu informacji. Duda ma się spotkać z Trumpem dzisiaj wieczorem na kolacji. Dobry czy zły pomysł? Bo tutaj z jednej strony pojawiają się głosy, że jest to spotkanie z politykiem, który ma takie prorosyjskie poglądy tutaj w tą stronę, a z drugiej strony pojawiają się inne głosy, że to jest utrzymywanie relacji ze wszystkimi kandydatami na prezydenta właśnie w wyborach, które będą w Stanach Zjednoczonych.
Czy jest to coś złego, czy nie? No to myślę, że nie jest to nic złego. W tym sensie, że przynajmniej rząd polski i też rząd amerykański nie krytykują tego, a wręcz nawet wspierają. Tak? Są głosy tutaj wiceministra obrony polskiego, że pana Pawła Zalewskiego, że to jest coś dobrego, że pan Duda tutaj ma dobre kontakty z Trumpem, także warto utrzymywać kontakty z kimś, kto być może będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych. Widać, że tutaj polski rząd czy polski prezydent bardziej gra w tę stronę, czy gra na ten scenariusz. Natomiast Departament Stanów Zjednoczonych też powiedział, że to jest normalne, że przed wyborami w Stanach Zjednoczonych przyjeżdżają politycy z różnych krajów i spotykają się z głównymi kandydatami w wyścigu prezydenckim. Przypomnijmy, że niedawno był minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, pan David Cameron, a wcześniej był pierwszy Viktor Orban u Trumpa na audiencji. No i tak samo mówią Amerykanie, że oni również w różnych krajach ważnych dla nich też w trakcie kampanii wyborczej spotykają się z różnymi kandydatami. Także jest to jakaś taka praktyka, która jest akceptowalna i widać, że nikt z tego nie robi problemu. Pytanie, czy to jest tak jakby szczerze powiedziane, że nie ma z tego problemu, czy to jest mina trochę taka dobra do złej gry? No spotkanie odbędzie się dzisiaj, choć wczoraj jeszcze prezydent Duda wylatując nie był pewny, czy się spotka. Nie wiadomo było, czy Donald Trump znajdzie...
Mówię, że to zależy od kalendarza.
Od kalendarza. Nie wiadomo było, czy Donald Trump znajdzie dla niego miejsce, czy będzie musiał znowu czekać gdzieś tam przy jakiejś toalecie, może nie wiem, przy bramie do rezydencji, bo przecież nie spotkają się na Kapitolu ani w Białym Domu, tylko spotkają się w rezydencji Trumpa. No ale to spotkanie dojdzie do skutku dzisiaj. Czy coś z niego dobrego wyjdzie? To jest ważne. No bo tutaj tak, z czym do niego pojedzie nasz Andrzej, który wyjechał z pałacu? Czy do niego pojedzie z ofertą miejsca noclegowego w razie czego? Bo są takie już zdjęcia, to nie wiem, takie chyba prorocze zdjęcia. Być może tak będzie wyglądać ta rozmowa, to później wam pokażemy to zdjęcie. No czy rzeczywiście rozmowa będzie poważna? A poważna dla mnie rozmowa to by była taka, jeżeli by prezydent przestał być Andrzejem z pałacu i rzeczywiście stał się choć na chwilę takim mężem stanu i wygarnął Trumpowi: chłopie, co ty robisz? Jesteś najbardziej prorosyjskim prezydentem Stanów Zjednoczonych w ostatnich latach. To, co Trump robi, To jest, krótko mówiąc, realizacja scenariusza moskiewskiego, bo to Trump jest odpowiedzialny i trumpiści, no Mike Johnson i tak dalej, za to, że Stany Zjednoczone przestały Ukrainie pomagać, że Ukraina czeka 6 miesięcy na odblokowanie pomocy amerykańskiej. Będziemy mówili o Ukrainie, prawda? To, co się tam teraz dzieje, to jest związane właśnie z tym, że Amerykanie zakręcili kurek z pomocą na życzenie i na żądanie Trumpa. Także to Trump jest, no, w pewnym sensie odpowiedzialny za pogorszenie sytuacji na froncie, które przecież zagraża również Polsce. Czyli Duda powinien w interesie narodowym, w interesie bezpieczeństwa Polski, no, walnąć Trumpa po prostu, tak wiecie, no, łup w łeb mu zrobić i powiedzieć mu: chłopie, ogarnij się, nie jesteś prezydentem Polski, ja jestem prezydentem Stanów Zjednoczonych, ja jestem prezydentem Polski, mam funkcję, mówię ci, weź, zmień swoje postępowanie. Bo skończy się tak, że amerykańscy żołnierze być może będą musieli walczyć w obronie Polski za rok czy za dwa.
W temacie Ukrainy kolejny rosyjski atak miał miejsce dzisiaj rano. No już teraz się tak dużo nie mówi, że, bo już tych ataków przez te ileś lat było bardzo dużo. No wiemy, że cały czas są zabici i są ranni, ale z takich powiedzmy nastrojów wygląda na to, że sytuacja w Ukrainie wydaje się tragiczna. Mówi się o tym, że ta sytuacja jest coraz cięższa. Jak to wygląda z twoich informacji?
Tak, sytuacja jest bardzo zła i to właśnie jest związane z tym, że Putin zobaczył, że Ukraina jest zostawiona sama sobie. A w szczególności, że Stany Zjednoczone zostawiły Ukrainę. I się rozzuchwalił i no, coraz, można powiedzieć, bardziej po prostu już się nie hamuje, bo te ataki, które ostatnio miały miejsce, to były naprawdę ataki terrorystyczne. Bo jest atakowany regularnie Charków, który po prostu jest powoli zamieniany, to jest wielkie miasto, to nie tak szybko pójdzie, ale jest zamieniany w strefę nie do życia. Teraz Czernichów, to też miasto na północy, zostało po prostu zbombardowane czy uderzone rakietami w centrum miasta, nie w nocy, kiedy ludzie śpią, tylko w centrum miasta nad ranem, kiedy ludzie tam już są, to tam uderzyły kacapskie rakiety. A ostatnio miał miejsce w zeszłym tygodniu też bardzo ważny, czy poważny atak rosyjski, bo zniszczyli całkowicie Trypilską elektrownię cieplną, elektrociepłownię, która zaopatrywała w prąd praktycznie okręg kijowski i okręgi okoliczne. To jest największa elektrociepłownia w Ukrainie, nieatomowa, największa nieatomowa i została po prostu zniszczona tak, że jest nie do odbudowy. Trzeba ją będzie postawić na nowo. Została zniszczona dlaczego? Przecież w Kijowie do tej pory Rosjanie nie mieli za bardzo sukcesów, tak? Bo tam bateria patriotów jest w Kijowie i broniła znakomicie tego miasta. Do tej pory nie udało im się zniszczyć tej elektrowni, elektrociepłowni. Okazało się, to Zełenski mówił wczoraj w wywiadzie, że Rosjanie wypuścili 11 rakiet na tę elektrociepłownię. 11 rakiet balistycznych. 7 zostało zestrzelonych przez baterię Patriot. Ale później skończyły się pociski obrony przeciwlotniczej. Nie ma. Po prostu Ukrainie kończą się środki obrony przeciwlotniczej. Jak Putin to zobaczył, to teraz będzie walił każdego dnia po ukraińskich miastach. I to jest właśnie odpowiedzialność, to co wcześniej mówiłem. Mike'a Johnsona, to jest marionetka Trumpa i Donalda Trumpa.
Dzisiaj w programie jeszcze będzie o imprezach. Taka trochę zmiana tematu. W zeszłym tygodniu impreza w hotelu sejmowym musiała interweniować Straż Marszałkowska. Uczestnicy imprezy śpiewali piosenkę wychwalającą Grzegorza Brauna, a w niedzielę w nocy inna impreza w Lublinie, również w środowisku prawicowym, tym razem interweniowała policja. Czy prawicowe środowiska lubią takie skandale?
Czy imprezowanie jest złe? Nie. Imprezowanie jest okej. My też czasami imprezujemy. Także trzeba się umieć bawić, ale pytanie jest właśnie, na czym polega dobra zabawa. Czy dobra zabawa to jest taka zabawa, że musi przyjeżdżać policja, Czy dobra zabawa to jest taka zabawa, że posłowie w hotelu poselskim śpiewają piosenkę wychwalającą no, ruskiego, można powiedzieć, człowieka w Polsce, czyli Grzegorza Brauna, i no, można powiedzieć, wynoszą pod niebiosa jego czyn w Sejmie, czyli właśnie wykorzystanie gaśnicy i zniszczenie wtedy tych świec chanukowych, zrobienie takiego, można powiedzieć, całego tego wydarzenia, za które przecież Braun ma zarzuty prokuratorskie mieć postawione i powinien za to odpowiedzieć. A posłowie PiSu, bo to głównie posłowie PiSu i Konfederacji, się tam świetnie bawili, no, robią sobie z tego niezły ubaw, tak? Podoba im się to. No widać, że pokazuje to, jaki jest poziom tych ludzi. Jeszcze kto zorganizował imprezę? To jest ciekawe, bo imprezę zorganizował człowiek, który już powinien być dawno w programie Cela Plus. Bo poseł Mejza zorganizował tę imprezę. Na imprezie podobno był poseł Matecki, kolejny. No oczywiście.
Chociaż on sam się
zaprzecza.
Wypiera.
No, był Bortniczuk i tak dalej. To byli ci ludzie, którzy mówią o wartościach, mówią, jacy to są konserwatywni i tak dalej, a widać, że za nasze pieniądze robią sobie po prostu jaja z Polski i z polskiego parlamentu.
Ja was zachęcam do brania udziału w naszej sondzie, która jest na czacie, a także w mediach społecznościowych. Wizyta Dudy u Trumpa to dobry ruch, błąd polityczny, czy może inaczej? Jeżeli wybieracie opcję inaczej, to zachęcam was do komentowania, pisania na czacie waszego uzasadnienia tego inaczej. Oczywiście również poza sądą zachęcam was do pisania na czacie, zadawania pytań. Później te pytania tutaj będę mogła zadać mojemu gościowi. A my przechodzimy do tematu głównego. Tutaj już zacząłeś mówić właśnie, czy to spotkanie coś przyniesie dobrego właśnie dla Polski, spotkanie Dudy z Trumpem. No właśnie, jaki jest cel tego spotkania?
Po pierwsze chciałem powiedzieć, że to spotkanie nie jest spotkaniem towarzyskim. Tak środowisko Andrzeja Dudy, Andrzeja z Pałacu, kiedy się o tym zaczęło mówić, zaczęło przedstawiać to, że to tylko spotkanie towarzyskie i tak dalej. Pan prezydent nie poleciał tam, wiecie, w klasie ekonomii, lotem rejsowym, jako Andrzej Duda. Tylko poleciał tam jako prezydent Polski Andrzej Duda z Pałacu. I on tam reprezentuje Polskę, Rzeczpospolitą Polską. Także to nie jest spotkanie towarzyskie. No jednak prezydent Polski spotyka się z człowiekiem, który ma realne szanse zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych jeszcze w tym roku. Także uściślijmy, że nie jest to spotkanie towarzyskie. Tak jak tam niektórzy starali się umniejszać rangę tego wydarzenia. No jednak jest to wydarzenie o ważnej randze. Tak jak mówiliśmy we wstępie, i polski rząd ustami wiceministra obrony narodowej i Departament Stanu Stanów Zjednoczonych, no mówią, że to nic się nie dzieje, że to jest coś normalnego.
Tak, wiceminister obrony narodowej, właśnie Paweł Zalewski, stwierdził, że potrzebujemy kontaktów z najważniejszymi kandydatami, czyli Joe Bidenem i Donaldem Trumpem, i że to jest dobry pomysł, takie spotkanie.
Myślę, że nie jest to zły pomysł, żeby rzeczywiście mieć otwarte kanały komunikacji i z jednym, i z drugim kandydatem. Jest to jakaś różnica w stosunku do tego, co było wcześniej, bo przypomnijmy, że w poprzednich wyborach no najważniejsze, można powiedzieć, stanowisko na świecie, czyli na stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych, kiedy Biden walczył z Trumpem i Trump przegrał, nie uznając tej porażki, przecież była cała rewolta w Stanach Zjednoczonych, praktycznie atak na Kapitol, tak, 6 stycznia. Do tej pory nie wiadomo było, czy Trump będzie mógł kandydować w ogóle w tych wyborach właśnie ze względu na udział w tamtych wydarzeniach. No ale Sąd Najwyższy, gdzie mają przewagę republikańscy sędziowie, z nominacji republikańskich zgodził się, czy pozwolił mu na kandydowanie, kandyduje. Choć jeszcze tutaj są inne sprawy, bo w tym momencie zaczyna się proces karny Trumpa, zupełnie innej sprawie, to za chwilę powiem parę słów. Natomiast no, jest taka sytuacja, że mamy prezydenta byłego, który, dokończę tę myśl, przez nasz poprzedni rząd był właśnie nasz poprzedni rząd, czyli rząd Prawa i Sprawiedliwości w porozumieniu z prezydentem Dudą, stawiał zdecydowanie na zwycięstwo Trumpa. Nawet nie pogratulowali Bidenowi po elekcji, kiedy już wiadomo było, że w Stanach Zjednoczonych, że wygrał Biden. No to tak wyglądała, można powiedzieć, polityka, taka, można powiedzieć, personalna, czy jeśli chodzi o kontakty ze Stanami Zjednoczonymi poprzedniego rządu. Myślę, że teraz jest zmiana, no i jest to zmiana lepsza. Jest tam wyścig wyborczy, kandydaci idą łeb w łeb, nie można spalić kontaktu z każdym z nich, z żadnym z nich. Ponieważ później, jeżeli spalimy ten kontakt, to będzie tak, jak właśnie było z Dudą, który do Białego Domu został zaproszony dopiero niedawno jako osoba towarzysząca premiera Donalda Tuska. No właśnie takie były konsekwencje podejścia pisowców do kontaktów z Amerykanami, czy do stawiania na jednych i na drugich, że postawili zdecydowanie na jednego, tego, który przegrał, zwycięzcy nie pogratulowali. Duda przez 4 lata nie został zaproszony do Białego Domu. Dopiero jak Tusk został premierem, to Duda wtedy na przyczepkę został zaproszony, bo nie wypadało samego Tuska zaprosić. Także no, tutaj można powiedzieć, okazała się słabość tamtej polityki, teraz jest jakaś zmiana, że nasz obecny rząd mówi, nie mówi tak, o to źle, okej, niech jedzie, ma dobre relacje, podobno się przyjaźnią, może coś z tego będzie dobrego. Pytanie, czy rzeczywiście coś z tego będzie dobrego, czy tam Andrzej jedzie, nie wiem po co, no, ustalić strategię spolegliwości Putinowi, czy, no nie wiem, o czym oni będą rozmawiać. Jedyny sens dla mnie na dzień dzisiejszy to jest ochrzanić Trumpa za to, co robi w polityce międzynarodowej. Ponieważ to, co Trump robi, wpływając na Kongres Stanów Zjednoczonych, na Mike'a Johnsona, doprowadziło do eskalacji w Ukrainie, eskalacji na tyle groźnej, że rzeczywiście grozi zwycięstwem Rosji. Trump teraz troszeczkę zmienia retorykę. I Mike Johnson ma poddać w tym tygodniu, mówi się, że taki jest plan, żeby poddać w tym tygodniu tę ustawę o pomocy Ukrainie, Izraelowi i Tajwanowi pod głosowanie w Kongresie. Tylko teraz, dlaczego Trump zmienił retorykę, czy dlaczego Trump zmienił podejście? No są dwa, moim zdaniem, dwa powody. Jeden to jest powód tego, co się stało w Izraelu, czyli atak irański, bo to już, można powiedzieć, pokazało, że nie można dłużej zwlekać, bo tam też jest pomoc dla Izraela. Wsparcie dla Izraela w tej ustawie. No a druga rzecz, myślę, że oni zobaczyli, ci republikanie, że przegrają wybory, jeśli dalej będą przeciwko Ukrainie. To zobaczyli, jak wielki jest opór normalnych, zwykłych ludzi, którzy są oburzeni tym, co Putin robi w Ukrainie. Oburzeni są tym, że republikanie podają rękę Putinowi, największemu zbrodniarzowi dzisiejszych czasów, Hitlerowi dzisiejszych czasów. Republikanie podali rękę i mu pomagają. No to zobaczcie, konserwatyści w Stanach Zjednoczonych, którzy mówią, że są za wartościami chrześcijańskimi i tak dalej, pomagają zbrodniarzowi, który niszczy kościoły, chrześcijaństwo w Ukrainie. No to jest właśnie efekt straszny to jest. Ja tego naprawdę nie rozumiem. No, nie wiem, jak oni mogli doprowadzić do tego, że tak zostali otumanieni być może przez ruską propagandę, ci republikanie w Stanach Zjednoczonych. No ale tak się stało i są na takim kursie naprawdę wspomagania Rosji. Być może Trump i jego towarzysze zobaczyli, że wow, chyba poszliśmy za daleko, przegramy wybory. No bo nie sądzę, że poszliśmy za daleko, zrobiliśmy coś złego, trzeba się nawrócić i przejść na dobrą stronę. Raczej w to już nie wierzę. Prezydent Trump jest, no w ogóle Amerykanie mają naprawdę w tym momencie troszeczkę tragiczny wybór. Trochę taki, jak my mieliśmy niedawno, bo mają tak, prezydenta urzędującego, który na arenie międzynarodowej może zrobił za mało, ale zrobił dobre rzeczy, bo mógł zrobić więcej, ale jeśli chodzi o arenę wewnętrzną, to jest po prostu tragedia dla Amerykanów. Wpuszczanie migrantów. Tam wpuścił 6 milionów ludzi przez południową granicę, nie? Choć z drugiej strony są też na przykład dane gospodarcze aktualne z Ameryki, które przyszły, są bardzo pozytywne, nie? Czyli amerykańska gospodarka się trzyma. Bardzo dużo, no oni też na wojnie korzystają, bo eksportują i ropę, i uzbrojenie i tak dalej. Także amerykańska gospodarka, choć tam i zwiększono podatki, jest dużo gorzej niż było 4 lata temu czy 8 lat temu, no to nasza Polonia, nasi przyjaciele z Ameryki nam to mówią, nie? Że Ameryka się stacza. Ameryka upada. I to jest akurat, można powiedzieć, zasługa, w cudzysłowie, wina prezydenta Bidena. I oni tutaj liczą, oni chcą głosować przeciwko Bidenowi, można powiedzieć. No i mają Trumpa, który jest całkowitym, można powiedzieć, no żeby użyć jakiegoś delikatnego słowa, ale głupcem czy idiotą, jeśli nie użyć słowa szkodnikiem, jeśli chodzi o sprawy zagraniczne. Ponieważ jeżeli Republikanie dalej będą na tym kursie, na którym są, czyli braku pomocy, braku przeciwstawienia się Rosji, to Ameryka straci, już straciła, czy nadszarpnęła bardzo, nie? Ale straci całkowicie swoją wiarygodność jako sojusznik. I kraje przeróżne na świecie, które liczyły na prawdziwy sojusz Ameryki, na opiekę Ameryki, będą same starały się zapewnić tę opiekę. Czyli na przykład będą starały się zdobyć broń jądrową. Bo ona jest gwarantem rzeczywiście, nie? Bezpieczeństwa. Także mają ciężki wybór.
Czyli teraz pojawia się pytanie, co wybiorą Amerykanie? Czy właśnie to, żeby lepiej się działo w ich kraju, czy tą politykę zagraniczną?
No dlatego mówię, mają tragiczny wybór. Z naszej perspektywy Polaka, który no mniej jest zainteresowany tym, co się dzieje w Ameryce, a bardziej jest zainteresowany tym, co się dzieje na naszej granicy i co się dzieje w Ukrainie i w Rosji, to lepiej by było, żeby wygrał Biden, nawet taki, jaki on jest, niż Trump, który grozi, że wycofa Stany Zjednoczone z NATO, że zostawi kraje NATO sam na sam z Rosją, że sprzeda Ukrainę Rosji, czym jeszcze bardziej zachęci Putina do kolejnych agresji i tak dalej, i tak dalej. Nie? Także no, naprawdę trudny wybór, prawda? Trudny wybór. I ja sam znam osoby i wiele jest takich osób, które piszą na przykład na Twitterze, nie? Że od zawsze jestem republikaninem. Ale jak widzę, kim jest Trump, to nie będę na niego głosować. No bo jeszcze kim jest Trump? No my żeśmy głosowali, znaczy popieraliśmy Trumpa. No chcieliśmy, żeby on wygrał, właśnie wprowadził porządek w Ameryce, prawda? I rzeczywiście jak był prezydentem, to wprowadzał porządek w Ameryce. I nam się to podobało, i Polonii się podobało i tak dalej, nie? Byliśmy za nim. Ale też okazało się, że on nie jest tym, kim się tak jakby sprzedawał, nie? Że to jest człowiek, który jeśli chodzi o jego charakter, nie? No to nie jest człowiek, który jest wzorcem, tak uważam. To jest człowiek, to jest trochę jak Kaczyński, nie? To jest człowiek, który mówił o dobrej zmianie, mówił o wartościach, ale kłamie notorycznie, ma procesy o przeróżne malwersacje finansowe i tak dalej. Ma procesy, teraz ma proces przecież, zaczyna się w Nowym Jorku proces kryminalny o to, że zapłacił gwieździe filmów porno, aktorce filmów porno, za to, żeby milczała na temat jego, na temat związku z nim, oczywiście intymnego, przed wyborami w 2016 roku, czym być może wpłynął na wynik wyborczy, prawda? Także no to jest człowiek, który takie rzeczy ma za uszami. To nie jest konserwatysta, to jest tylko człowiek, który mówi o wartościach konserwatywnych, natomiast jest zupełnie innym człowiekiem. No to tak jak u nas Kaczyński, tak jak Morawiecki, tak jak ten, co w telewizją rządził, Jacek Kurski i tak dalej. To są same kryształy moralne i uczciwości, prawda, i wartości. No to Trump okazał się być takim samym człowiekiem. Choć dla Ameryki spraw wewnętrznych zrobił dobre rzeczy podczas prezydentury tej, którą miał. No, no taki mają wybór. Trudny wybór, tak? Nie pozazdrościć, można powiedzieć, no ale jednak prezydent Stanów Zjednoczonych ma największą władzę na świecie, choć okazało się, że Amerykanie tak skonstruowali swój system prawny, że w zasadzie weto nie należy do prezydenta, tylko należy teraz do Mike'a Johnsona. Bo prezydent chce pewnych rzeczy, Senat te rzeczy wprowadził, a Mike Johnson już szósty miesiąc nie poddaje pod głosowanie ustawy o pomocy Izraelowi, Ukrainie i Tajwanowi. Czyli kto ma realną władzę w Stanach Zjednoczonych? Kto ma realne weto? Okazuje się, że marszałek ichniejszego Sejmu. W dodatku kontrolowany przez człowieka, który de facto teraz nie ma żadnego stanowiska, jest byłym prezydentem, a on rządzi.
Do tego jeszcze przejdziemy zaraz właśnie do sprawy pomocy Ukrainie, tych właśnie ustaw, ale ja dostaję tutaj komentarze od naszych widzów jeszcze dotyczące prezydenta Dudy. Gosia Książek, Trump będzie miał w nosie losy Polski i Europy bez względu na umizgi Dudy.
Też tak myślę, niestety.
Witek B, siema, Duda leci do Ameryki, żeby ułaskawić Trumpa.
No albo rzeczywiście zaproponować mu ten, jest taki mem z sekcji gimnastycznej, słyszałem, że masz problemy z prawem, w razie czego daj znać, Agata pościeli w gościnnym. Chyba, że nie będzie miejsc, bo teraz może w końcu coś się ruszy w tym polskim Sejmie i zaczną rzeczywiście anulować immunitety posłom i wtedy już miejsca u Dudy będą zajęte. Rozumiem, dla Trumpa może zabraknąć miejsca, no ale na wszelki wypadek może coś tam dogadają. Natomiast jeszcze chciałem do Stanów Zjednoczonych taką jedną rzecz wam powiedzieć. Teraz wszedł na ekrany film Civil War, pokazujący właśnie taką hipotetyczną sytuację w Stanach Zjednoczonych, nie w przyszłości, tylko właśnie, która mogłaby się dziać teraz, nie? Wojny domowej pomiędzy zbuntowanymi Stanami przeciwko prezydentowi, który notabene w tym filmie mówi się, że już trzecią kadencję był, czyli tak jakby widać, że przedłużył sobie prezydenturę z naruszeniem prawa, nie? I być może to było powodem tej rebelii, o tym się nie mówi, to można jedynie domniemywać, ale ten film przedstawia wojnę domową w dzisiejszych Stanach Zjednoczonych, gdzie Stany Południowe, Floryda, no, tworzą jakieś tam związki między sobą i idą na Waszyngton, można powiedzieć, obalić prezydenta. No zobaczcie, że w Stanach Zjednoczonych właśnie idą Stany Zjednoczone dzisiejsze w tym kierunku takiego no, podziału i polaryzacji między, no, w społeczeństwie, choć z drugiej strony amerykańską taką cechą jest właśnie szukanie pojednania, nie? Takie właśnie chrześcijańskie szukanie pojednania, wychodzenie do ludzi, akceptowanie ludzi każdego, można powiedzieć, wyznania, rasy, poglądów i tak dalej, ale Stany są na takiej krawędzi, że mogą się przychylić albo w stronę właśnie takich ostrych podziałów społecznych, trochę takich, jakich doświadczamy w Polsce i być może pójścia nawet na krawędź takiej wojny domowej, no albo się to uleczy. To jest trudny, naprawdę trudny rok, bardzo trudny mają wybór. Do tego filmu zachęcam, zobaczcie. Zobaczcie, jak to mogłoby wyglądać. Natomiast my mamy sprzed kilku dni bardzo taką, nasz tutaj sukces, o nim można wspomnieć, bo mieliśmy okazję, jako telewizja, nie ja osobiście, ale Kornelia Chojecka miała okazję przeprowadzić wywiad z ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce, który przyjechał do Lublina, także...
Możemy prosić właśnie o fragment, w którym jest mowa o tym takim podejściu właśnie Amerykanów, takiego jednoczenia.
Jakie planuje pan działania w American Corner w kontekście zbliżających się wyborów prezydenckich w USA? American Corner to miejsce, do którego zapraszamy wszystkich, aby przyjechali i zaangażowali się, nie tylko studentów, ale każdego mieszkańca tego miasta i regionu. Ta przestrzeń jest waszą przestrzenią i każdy powinien się czuć zaproszony. Niech każdy wie, że ma od nas zaproszenie. To jest wasze miejsce. Jeśli chodzi o wybory w Ameryce, istnieje wiele różnych perspektyw politycznych, którymi można i należy się dzielić, porównywać, omawiać, a nawet prowadzić spory. Mamy nadzieję, że właśnie w takiej przestrzeni będą organizowane tego typu spotkania.
Tutaj właśnie o tej otwartości na takie różne właśnie poglądy. Jeszcze...
No i tę otwartość bardziej prezentuje na dzisiaj właśnie strona liberalna, czyli strona demokratyczna jednak w Stanach Zjednoczonych, a ta strona konserwatywna, co do której no, ja podzielam wartości konserwatywne i chciałbym, żeby strona konserwatywna była właśnie taka otwarta, gotowa do rozmów, do debat. Tak powinno być. Niestety troszeczkę jest tak, że to z niepokojem widzę, że ta strona konserwatywna w Stanach Zjednoczonych, tak zwana MAGA, nie? Make America Great Again, no to jest taka strona, która dąży czy prze do konfrontacji i do właśnie podziału. Nie? To trochę tak jak PiS w Polsce niestety.
Tadeusz Marszałek, jeszcze komentarz do prezydenta Andrzeja Dudy. Moim zdaniem jest to może nie aż w takiej skali, ale błąd Dudy, jak wizyta w Pekinie przed olimpiadą w przeddzień agresji Putina na Ukrainę.
No ciekawe. Ciekawa myśl. Myślę, że zależy od tego, jaki będzie komunikat. No wiadomo, może możemy się tam nic nie dowiedzieć, nie? Tylko dowiedzieć się, że panowie wypili herbatę i pogadali o tym, o grze w golfa, nie? Której być może Andrzej Duda chce się nauczyć, a Trump jest przecież miłośnikiem. Jeżeli rzeczywiście Duda miałby jakiś wpływ na Trumpa, żeby on ogarnął się i zaczął wspierać politykę Stanów Zjednoczonych właśnie jeśli chodzi o sprawy zagraniczne antyrosyjską, antymoskiewską, antyputinowską, to by było dobrze. No to byłoby super, no to rzeczywiście można by znowu za coś Andrzeja z pałacu pochwalić.
My w takim razie teraz przechodzimy do kolejnego tematu. Będziemy rozmawiać o Ukrainie. Dalej też zostajemy trochę w temacie amerykańskim, bo mówiliśmy, tak, to są tematy powiązane. Mówiliśmy już o tej ciężkiej sytuacji w Ukrainie, ale czy ona się poprawi? Jak właśnie z tą pomocą amerykańską dla Ukrainy będzie?
Jeżeli Ukraina szybko dostałaby odpowiednią ilość pocisków artyleryjskich i pocisków obrony powietrznej, jeżeli Ukraina szybko dostałaby obiecane F-16, no to wtedy jej sytuacja się zdecydowanie może poprawić. Ukraina miała do tej pory wystarczającą ilość pomocy, żeby się dobrze bronić. Żeby się bronić, żeby owszem, no przecież straciła Bachmut, Soledar, Awdijiwkę w końcu, ale Rosjanie okupili to po prostu kolosalnymi stratami. W każdym z tych miejsc stracili kilkadziesiąt tysięcy siły żywej Rosjanie i pełno sprzętu. Tak? Także Rosjanie też nie mogą pozwolić sobie, żeby w każdym małym mieście tracić po 20-30 tysięcy zabitych i rannych i po 1000-2 tysiące sprzętu. No ale w tym momencie jest taka sytuacja, że Ukraina musi oddawać czasami jakieś tam, wiecie, ulice, okopy, bo nie mają się czym bronić. Muszą po prostu wycofywać się. I to jest właśnie to, co im brakuje. Brakuje im głównie pocisków artyleryjskich, no i brakuje im środków obrony przeciwlotniczej. I tutaj mówimy i o rakietach, i o systemach. Ostatnio minister spraw zagranicznych Ukrainy, pan Kuleba, taką można powiedzieć ofensywę dyplomatyczną zrobił. I to właśnie po tym ataku na tę elektrociepłownię Trypilską. Tak? To zresztą też i pan Borrell z Rady Europy też wsparł tutaj, Guy Verhofstadt też, można powiedzieć, wsparł Ukrainę, bo okazało się, że Ukraina prosi o 7 baterii Patriot. 7 baterii Patriotów by wystarczyło, żeby ochronić miasta i całą najważniejszą infrastrukturę krytyczną. A tych baterii Patriot sami Amerykanie mają 60. Przekazali do tej pory do Ukrainy Amerykanie, jak myślisz, ile Patriotów przekazali? Zero. Nic nie dali Amerykanie. Te Patrioty, które są w Ukrainie, to są od Niemców. To nie ma właśnie ten. Głównie od Niemców są. Niemcy dali, w tym momencie przekazują 3. baterię z 12 posiadanych. Nie? Także tutaj to jest właśnie ciekawe, że w Europie najbardziej Ukrainy w tym momencie, jeśli chodzi już o wartość, to wspierają Niemcy. No przekroczyli, czy przegonili Polaków ze względu na, można powiedzieć, możliwości finansowe. Natomiast Polacy rzeczywiście na początku, dzięki Polakom, dzięki wsparciu Polaków, Ukraina przetrwała pierwszy atak Putina, bo dostali od nas bardzo dużo czołgów i innych różnych systemów. Natomiast Amerykanie, owszem, wysyłali rakiety do Patriotów, wysyłali wsparcie finansowe, 31 czołgów Abrams, to wiecie, to jest tyle co nic niestety, no dużo bardzo Bradleyów wysłali, czyli bojowych wozów piechoty, ale Ukraina potrzebuje w tym momencie, żeby odeprzeć, bo Rosjanie co robią? Rosjanie opanowali, można powiedzieć, no też dostosowują swoją taktykę, dostosowują sztukę wojenną i uczą się znakomicie i naprawdę to trzeba przyznać, że Rosjanie nie są takimi durniami, idiotami, jak byli na początku 22 roku, tylko w tym momencie coraz mądrzej atakują Ukrainę, bo zobaczyli, że Ukraina nie ma obrony przeciwlotniczej, no to podlatują samolotami bombowymi, tymi Su-34, Su-35, na odległość tam kilkudziesięciu kilometrów od frontu i zrzucają szybujące bomby lotnicze. To są takie bomby, ciężkie bomby, które tak jakby uzbroili czy przerabiają w taki system, który pozwala im szybować i lecieć praktycznie no, w miarę precyzyjnie do celu. I Ukraińcy nie mogą sobie z tym poradzić. I zrzucają po prostu Ruscy na nich bomby półtonowe, tonowe, 250 kilo. Jak zrzucą tych bomb kilkadziesiąt, no to Ukraińcy w jakiejkolwiek by nie byli fortecy, czy wiecie, w jakimś bunkrze betonowym, nie wytrzyma to i muszą albo zginą, albo się wycofują. No i Rosjanie w ten sposób powoli zdobywają jakieś tam kolejne tereny. Idzie to pomału, no ale gdzieś tam może to pęknąć w końcu. Natomiast jeśli by Ukraińcy mieli więcej patriotów, to Ruscy by się nie odważyli. Przypomnę to, co było w lutym. W lutym była taka sytuacja, mówiliśmy tutaj o tym, kiedy Rosjanie stracili kilkanaście samolotów w przeciągu 2 tygodni. I to głównie właśnie tych bombowców. Właśnie dlatego, że Ukraińcy jedną baterię Patriot podciągnęli pod front i zaczęli zestrzeliwać te rosyjskie samoloty, które zbliżały się do frontu, żeby bombardować tymi bombami. Rosjanie stracili wtedy kilkanaście tych samolotów, no ale w końcu ta bateria patriotów została uszkodzona, czy tam może nie zniszczona, ale tam dwie wyrzutnie zostały uszkodzone, czy zniszczone. Dwie wyrzutnie, ale to jeszcze nie cała bateria. Także po prostu Ukraińcy mają za mało tych środków obrony przeciwlotniczej, za mało baterii, za mało, można powiedzieć, rakiet przeciwlotniczych, to było właśnie z tą elektrociepłownią, żeby skutecznie się bronić, żeby zadawać Rosjanom wielkie straty. Co mogą robić Ukraińcy i co robią? No starają się asymetrycznie naprawdę uderzać w sposób taki no prawie że niezwykły w różne wrażliwe miejsca w Rosji i na okupowanych terenach. No w Rosji ostatnio była seria tych uderzeń w rafinerię ropy naftowej. I tutaj ciekawe, że też Amerykanie zaprotestowali, Amerykanie publicznie. Sekretarz obrony Lloyd Austin mówił, że wzywamy rząd ukraiński, żeby nie uderzała w rafinerię ropy naftowej na terenie Rosji. Bo co? Bo ceny ropy naftowej zwiększą się, a przecież my jesteśmy w wyścigu prezydenckim i przegramy wybory. Nie? Także zobaczcie, Amerykanie zamiast dać im pomoc, to jeszcze im mówią, nie brońcie się tak, jak możecie, kiedy my wam nie pomagamy. Nie? To jest naprawdę, wiecie, no, smutne i taka hipokryzja. I wiele ludzi na świecie widzi, że Amerykanie przecież są gwarantem tego budapesztańskiego memorandum, tak? Czyli są gwarantem bezpieczeństwa Ukrainy, kiedy Ukraina zrezygnowała z broni jądrowej. A teraz nie wywiązują się ze swoich gwarancji, ze swoich obietnic. A Izraelowi pomogli z kolei w przypadku ataku na Iran i ataku Iranu na Izrael. Zestrzelili Amerykanie, Brytyjczycy wszystkie, można powiedzieć, środki napadu powietrznego, które zbliżały się do Izraela. Razem z Izraelem oczywiście zestrzelili. No a Ukraina widzi, że aha, Izraelowi pomagają i mogą pomóc, jeśli chcą, a nam nie pomagają, nawet nie zestrzeliwując ruskich tych, tylko nie dając nam nawet środków do zestrzelenia. No bardzo źle to wygląda.
W takim razie, jakie są teraz możliwe scenariusze dalszego rozwoju zdarzeń? Czy powinniśmy się obawiać wojny w Polsce? Bo coraz częściej się teraz właśnie słyszy o takich obawach, szczególnie teraz, jak były święta, to w wielu domach, właśnie przy świętach, przy stołach rodzinnych, rozmawiało się o takim możliwym rozwoju wypadków, że ta wojna dotrze też do Polski.
Jeśli Putin nie zostanie zatrzymany i pokonany w Ukrainie, na Ukrainie, no to co go powstrzyma przed atakiem na wschodnią flankę NATO, na przykład na korytarz suwalski, żeby tutaj przetestować, czy rzeczywiście paragraf 5 NATO to są tylko puste słowa, czy coś znaczy. Przecież on gra w tym momencie wabank. On wszedł w tę wojnę, licząc, że zajmie w tydzień Kijów i Ukrainę, że Ukraina przywita go kwiatami i że można powiedzieć, zajmie Ukrainę, wykorzysta jej zasoby do tego, żeby dalej grozić Europie w tym momencie i próbować odbudować Związek Sowiecki, nie? De facto. Ale tak, zobaczył, że nie udało mu się, strategicznie nie osiągnął tych swoich celów, czyli on, można powiedzieć, strategicznie przegrał póki co. On w tym momencie jest zbrodniarzem, który jest ścigany listem gończym. On w tym momencie, wiecie, no gra wabank, all in, tak jak jest w pokerze, nie? On za wszystko wchodzi. On nie ma innej możliwości. I jeżeli Zachód będzie mu ustępował i da mu szansę na jakiś sukces, nawet mały, to w tym momencie Rosjanie pójdą za nim. Bo to jest tak zmanipulowany naród i naród tak przekonany właśnie, nauczony, wychowany do bycia mocarstwem, że kiedy oni zobaczą, że tak, to nam się udaje, nie? Wygrywamy, to oni jeszcze wiecie, chętnie pójdą dalej, nie? Ja uważam, że wtedy Putin rzeczywiście będzie groźny dla Polski, dla Litwy, w szczególności dla właśnie tutaj krajów bałtyckich. I jeżeli Amerykanie się wycofają, to kto go zatrzyma? My z Niemcami? Armia litewska, estońska czy łotewska, która no owszem, może być nowoczesna, ale to jest po kilka tysięcy żołnierzy? Dlatego dla nas, naszą racją stanu jest, żeby Putin został pokonany przez Ukraińców. No tutaj Francuzi ciekawą rzecz ostatnio, to już mówiliśmy o tym, że Francja, prezydent Macron zmienił, można powiedzieć, postawę, powiedział, że już nie ma w ogóle rozmów z Putinem, tylko on jest nawet gotów wysłać wojsko francuskie do Ukrainy. wojsko, armię, niezależnie od tam NATO, Ameryki i tak dalej. Nie? Francja o tym na poważnie myśli i mówi się, że być może to nawet w tym roku we wrześniu będzie, że wojska francuskie pojadą na wojnę, można powiedzieć, do Ukrainy. Nie żeby walczyć, ale żeby na przykład odciążyć granicę ukraińsko-białoruską, czyli żeby tam stacjonować, żeby te jednostki ukraińskie, które w tym momencie są na granicy z Białorusią, zostały zwolnione do możliwości walki. Ukraina też podpisała, w końcu prezydent Zełenski podpisał ustawę mobilizacyjną, także jest szansa, że Ukraina też po wielu miesiącach takiej indolencji będzie miała nowego rekruta, no jeszcze trzeba go wyszkolić i tak dalej, i tak dalej. Także te najbliższe miesiące to są krytyczne, bo Ukraina w tym momencie jest w takiej sytuacji, że ma absolutny głód amunicji. Jest inicjatywa czeska, ale mówi się, że te dostawy to dopiero jest koniec kwietnia, maj, czyli no to już niedługo, nie? Że początek tych dostaw, czerwiec. Mówi się, że F-16 to najwcześniej czerwiec, lipiec. Nie? Niby mało do tego czasu jest, ale przez te 2-3 miesiące może być tak, że gdzieś tam Ruscy jeszcze zajmą jakiś teren, który później będzie trudno odbić. I jeszcze na tym terenie popełnią kolejne zbrodnie, mordując ludność cywilną, gwałcąc kobiety i tak dalej. Nie? No to właśnie jest taka walka z hordą absolutnie, no taką, wiecie, no, niszczącą. No, orkowie to jest coś dobrego, jak ktoś oglądał Władcy Pierścieni, jak właśnie wyglądały armie orków, to tak to wygląda tam z ruskimi. I w tym momencie pozwolenie im, żeby zdobyli jeszcze kolejne, drugie, trzecie, piąte miasto, no to jest wystawienie tego miastwa na pastwę zniszczenia tej ludności, która gdzieś tam jeszcze została też na cierpienia i tak dalej. I to obciąża sumienie polityków Zachodu.
My teraz przechodzimy już do kolejnego tematu. Wracamy do tego, co się dzieje w Polsce. Prokurator generalny Adam Bodnar przekazał informacje do Sejmu i Senatu o Pegasusie i o tym, jaka liczba osób była podsłuchiwana tym narzędziem. To z informacji wynika, że to 570 osób było podsłuchiwanych, właśnie inwigilowanych. Prawie 600 osób, no to jak na skalę obywateli całej Polski, no to nie wydaje się tak dużo. Jeszcze na przedziale 5 lat.
No, nawet 5 lat, to jest od 17 do 22 chyba, czy od 18.
Tak, od 17,
no bo później Izrael zabrał tę zabawkę pisowcom, co już też jest, wiecie, czymś istotnym. No, poważny temat jeszcze, zanim rzeczywiście dojdziemy do tych imprez, bo też tym Polska żyje, to ta skala jest jednak duża. Bo to, wiecie, no mówimy o narzędziu absolutnie jakimś takim topowym, przeznaczonym do walki z najgroźniejszymi przestępcami. Do walki z terrorystami, można powiedzieć. A było podsłuchiwane, czy inwigilowane Pegasusem prawie 600 osób. Jeszcze licząc, że każda z tych osób ma jakieś swoje kontakty i tak dalej, no to pisowcy mieli wpływ, czy podgląd życia być może kilku, jak nie kilkunastu tysięcy osób. Czy z tych 600 osób, pytania są, tak? Rzeczywiście były jakieś aresztowania terrorystów i procesy i zarzuty? No nie, okazało się, że to narzędzie było nadużywane, że to narzędzie było do tego stopnia nadużywane, że kiedy rząd izraelski zorientował się, co się dzieje, zabrał to narzędzie pisowcom. Zabrał im tę zabawkę, można powiedzieć, z tych brudnych pisowskich łap. Oni po prostu, Wąsik, Kamiński, Kaczyński, Morawiecki, bo to oni są odpowiedzialni za to, co się działo, wykorzystywali narzędzie kupione jeszcze w sposób bezprawny, no można powiedzieć zgodny z prawem, oni tak teraz mówią, nie? Wszystko jest zgodne z prawem, tak? To jeszcze ciekawostka, zaraz do tego dojdziemy.
Zaraz może...
Tak, nie? Ale wykorzystali narzędzie, które zostało kupione z funduszu, który miał być na zadośćuczynienie ofiarą przestępstw, to oni z tego funduszu kupili narzędzie do tego, żeby właśnie ofiary swojej zbrodniczej działalności nękać. Zobaczcie, jaka to jest perwersja, nie? Hipokryzja to mało powiedziane, nie? Jaka to jest perwersja, jaka to jest podłość niesamowita tych ludzi. I oni teraz, wychodzi wczoraj Kamiński i mówi: wszystko było legalnie robione. Na każdy podsłuch mieliśmy zgodę sądu. Wszystko
może,
zgodnie z prawem.
To może puśćmy teraz komentarz Donalda Tuska.
Donald Tusk, premier dzisiejszy Polski. Dobrze mu odpowiedział.
Nawet nie jest pytanie o legalność czy nielegalność. Znamy reżimy w historii Europy i świata, które bardzo dbały o legalizm swoich do gruntu nielegalnych działań. Wiecie, jakim legalistą starał się być Stalin? Na wszystko był papier. Więc nie przyjmuję do wiadomości uwag tych pisowców, którzy twierdzą, że podsłuchiwanie, wynajmowanie firm detektywistycznych do inwigilowania posłów, posłanek opozycji, używania aparatury podsłuchowej, że to było legalne i w porządku. Gdyby tak było, to od początku przyznaliby się do tego, a nie zakłamywali, nie wypierali się tego z drżącymi rękoma.
Ale takie porównanie do Stalina nie za mocne?
Nie za mocne. Nie za mocne, absolutnie. Właściwe porównanie. Zobaczcie, że właśnie tak reżimy działają. Stalin zawsze starał się mieć na wszystko papier. Wczoraj był film Katyń w telewizji. Obejrzałem naprawdę po raz kolejny, już nie wiem który, przejmujący bardzo. Przecież tam na wszystko był papier. To nie jest tak, że oni zabrali polskich oficerów i ich po prostu bez rozkazu, bez wyroku rozstrzelali. Komuniści dbali, zbrodniarze, żeby na wszystko był papier, stalinowcy. Dzisiaj Putin przecież też na wszystko ma papier. Wszystko jest lege, można być lege artis, tak się mówi? Zgodnie z prawem.
Zgodnie ze sztuką prawa.
Zgodnie ze sztuką prawa, nie? No i ci, którzy chcieli wprowadzić reżim w Polsce, też tak to robili. Wszystko zgodnie z prawem. I teraz mówią, co od nas chcecie? Wszystko zgodnie z prawem. Pieniądze wyłudzone z Funduszu Sprawiedliwości, przecież wszystko zgodnie z prawem. Zmieniliśmy ustawę, żeby można było tak właśnie je dysponować. Na wszystko zrobili, że jest zgodnie z prawem. Tylko chodzi o to, że to było tak, jak premier powiedział, niemoralne, podłe, bezczelne, niszczące polskie społeczeństwo, niszczące zaufanie Polaków do państwa. Ci ludzie, którzy to zrobili zgodnie z prawem, powinni teraz zgodnie z prawem gnić w więzieniu. Ja się dziwię, czemu Kamiński i Wąsik jeszcze nie są w programie Cela Plus. Naprawdę, to wiecie, cierpliwości jest coraz mniej, ale tutaj wczoraj był z kolei ciekawy wywiad wieczorem z Adamem Bodnarem w telewizji jednej z takich, którą oglądamy, akurat można znaleźć. Był wywiad z Adamem Bodnarem, który mówił, że to rzeczywiście musi potrwać. Dzień wcześniej Roman Giertych nagrał vloga ciekawego, też warto posłuchać. Mówił, dlaczego to musi potrwać, bo my, w sensie nowa władza, która chce przywrócić prawo i sprawiedliwość, mówi, my nie chcemy zrobić tego tak jak tamci, czyli nagiąć prawo i zrobić to tylko, żeby ich zniszczyć. My chcemy to zrobić tak, żeby się nikt nie przyczepił, żeby było po prostu o tak zgodnie z prawem, nie? Czyli akt oskarżenia musi być przygotowany przez prokuraturę idealnie, bo prokuratura ma jedną szansę, zdaje się, żeby złożyć akt oskarżenia do sądu, żeby sąd go nie uwalił. Nie? Giertych mówi, że sędziowie nie są po naszej stronie, tak samo jak nie byli po stronie PiS-u. Sędziowie chcą być niezależni i my musimy PiS-owców wsadzić do więzień w sposób, można powiedzieć, prawdziwie porządny. Nie? Czyli żeby nie robić właśnie na skróty, nie byle jak, nie tak jak robili to pisowcy, właśnie wykrzywiając prawo, czy tworząc prawo specjalnie, żeby właśnie coś zahachmęcić i tak dalej. My to musimy zrobić tak jak należy, no i niestety musi to długo potrwać, czasami, nie? Także apelują o cierpliwość i pan mecenas Giertych, i pan profesor Bodnar. No i takie apele być może schłodzą trochę nasze głowy, które by chciały już dawno widzieć pisowców. Nie na imprezach, nie u Mejzy i u Czarnka, tylko w więzieniach, tam gdzie jest ich miejsce. Poczekamy, zobaczymy. Mamy nadzieję, panie premierze, mamy nadzieję, panie ministrze sprawiedliwości, i mamy nadzieję, panie pośle Giertychu, że ręka wam nie zadrży. Naprawdę mamy taką nadzieję, że ręka wam nie zadrży i ci, którzy popełniali przestępstwa, będą gnić w więzieniach. Oto na to czekamy, też się modlimy o taką sprawiedliwość niejednokrotnie i no, żeby tak było. No, jeżeli rzeczywiście nie zadrży wam ręka, to nawet jestem gotów poczekać jeszcze tydzień dłużej.
Wspomniałeś się.
Ale? Okej, proszę bardzo. No,
nie, proszę.
Ale właśnie zabrakło mi podczas ostatniego posiedzenia Sejmu, które było w poprzednim tygodniu, że nie został uchylony żaden immunitet. Także marszałku, immunitety uchylać. Niech się prokuratura może no, po prostu trzeba się wziąć za nich, no. Zapas i do pierdla, nie? Do aresztów. Tych, którzy zasługują przestępców, nie? Uchylać immunitety. Za tydzień jest Sejm. Czekamy na uchylenie immunitetów.
Wspomniałeś o imprezach. W takim razie przechodzimy teraz do tematu imprez. Na samym początku może przybliżmy trochę, co to za imprezy, co się działo. Pierwsza impreza miała miejsce, no tak, tydzień temu.
Podczas posiedzenia Sejmu.
Podczas posiedzenia Sejmu z środy na czwartek.
Ale w nocy. Nie tak, na sali sejmowej.
W hotelu sejmowym. No i była to bardzo huczna impreza, bo przeszkadzała innym właśnie posłom się wyspać przed następnym dniem obrad. Zostały właśnie zgłoszenia do Straży Marszałkowskiej, która przybyła, żeby interweniować, żeby tak głośno się nie zachowywali tutaj właśnie imprezujący. Piosenka śpiewana podczas właśnie tej imprezy, która zwróciła uwagę tam sąsiadujących właśnie.
Nie to tylko było... sąsiadujących, bo to było na całą, można powiedzieć, dzielnicę. To i mieszkańcy Warszawy mieli okazję posłuchać, jak ryczą posłowie, wychwalając pod niebiosa posła Brauna.
Słowa piosenki: o Grzegorz Braun, kto zgasić świecę, tak będzie umiał. O Grzegorz Braun, widziała Polska i cała Unia. I tak się właśnie bawili posłowie. Według informacji Super Ekspresu miał być tam Dariusz Metecki, Kamil Bortniczuk. Kamil Bortniczuk przyznał się, że rzeczywiście był tam. Dariusz Metecki stwierdził, że no, go tam nie było, że może to Konfederacja tak śpiewała, może Lewica, a nie właśnie, jak tutaj jest mówione, że to Prawica tak imprezowała. A jeśli chodzi o drugą imprezę...
Ale jeszcze, kto był organizatorem, nie powiedziałaś, no bo o uczestnikach powiedziałaś. Jednak osoba organizatora dużo, dużo wnosi. Poseł Mejza, to u niego ta impreza była w jego pokoju, w pokoju w hotelu sejmowym.
A jeśli chodzi o drugą imprezę, to miała ona miejsce również w nocy z niedzieli na poniedziałek tutaj w Lublinie. I jeżeli chodzi o miejsce, no to jest budynek katolickiej.
Klubu Inteligencji Katolickiej.
Klubu Inteligencji Katolickiej. A w tym samym budynku również znajduje się biuro poselskie Przemysława Czarnka.
Głównego katolika w Lublinie.
No i również było bardzo głośno, impreza techno. Aż pobudzone zostało tam okolica, dzielnica została obudzona. Mieszkańcy wezwali policję, ponieważ nie mogli spać, bo wychodzili na ulicę, żeby zobaczyć, co się dzieje.
No i, ale nie wiadomo, czy był tam poseł Czarnek, czy to była u niego impreza, czy tylko po prostu...
Podobno z informacji, które są, to nie było go tam.
Rozumiem.
Także tak...
Może był na tamtej imprezie.
Ale to w różnym czasie były imprezy.
A, czyli mógł się przemieścić, w razie czego jeszcze zdążyć z tamtej na tę imprezę.
No dobrze, no ale w takim razie już trochę zacząłeś na ten temat właśnie, co jest złego w imprezowaniu, czemu... Nie.
Imprezowanie jest okej, tylko że no, trzeba tak imprezować, żeby no, innym ludziom, którzy są w pobliżu, nie zakłócać miru domowego, czyli na przykład nie budzić dzieci w nocy, tak? Czyli jeśli chce się Mejza z kolesiami powydurniać, no to niech nie robi tego w hotelu sejmowym, tylko niech se pojadą do jakiejś knajpy, do jakiejś restauracji i tam mogą się drzeć, nie? Jeśli im tam właściciel pozwoli. Tak samo jeśli Czarnek czy jego towarzystwo, bo może to nie Czarnek, nie? No ale powiedzmy ludzie związani z inteligencją katolicką chcą sobie posłuchać techno, no to niech idą na technoparty w sobotę wieczorem do jakiegoś lokalu albo niech sobie, nie wiem, wynajmą gdzieś na odludziu jakiś, powiedzmy, nie wiem, domek, jakiś lokal i tak dalej i tam sobie zrobią imprezę, a nie w środku miasta, w środku nocy i to jeszcze niekoniecznie, wiecie, tam nie wiem, czy to nie był dzień powszedni, na pewno w Warszawie to był
tak,
dzień powszedni.
Tak, w Warszawie to z środy na czwartek, a tutaj chyba była sobota, z niedzieli na poniedziałek.
No to wiecie, ludzie w poniedziałek rano idą do pracy zazwyczaj. No chyba, że ci akurat nie muszą, bo być może są jeszcze na garnuszku państwowym, być może jeszcze są przyssani do jakiegoś tam, wiecie, źródełka, takich, których było pełno tych źródełek za poprzednich rządów. No to tacy to rzeczywiście nie muszą pracować, mogą cały czas mieć melanż i balangę, nie? nie jest nic złego w imprezowaniu, ale jakaś kultura w tym też powinna być. A widać, że kultury towarzystwu Czarnka jakoś brakuje. Ja się temu nie dziwię, bo jak widzę Czarnka i to, co robi, to rzeczywiście dla mnie jest to największy buc i cham w dzisiejszym Sejmie. I mówię to z pełną odpowiedzialnością, naprawdę. To jest człowiek, którego nie widziałem, żeby się zachował przyzwoicie, grzecznie i kulturalnie. Zawsze, kiedy otwiera buzię, żeby coś mówić, no to zawsze jest to zazwyczaj, no może nie zawsze, ale zazwyczaj w 90% jest to jakiś atak, chamstwa, buty, jakiej pychy. No tego typu jest to człowiek, tak? No i widać, że tam taki jest styl. Bo Mejza, no to znany jest z wielu swoich, można powiedzieć, zachowań, z wielu działań, którymi się interesuje prokuratura. Matecki, podobnie. Bortniczuk, no nie spodziewałem się, że ten pisowiec tutaj no, w takich imprezach bierze udział, no ale widać, nie znałem człowieka. Cicha woda, nie? No to są tego typu ludzie, którzy mają za nic innych. Dla nich liczy się tylko koryto, liczyło się, nie? Teraz dalej też się liczy, tylko że już mają mniejsze możliwości, liczy się tylko koryto, żeby jak najwięcej pod siebie nagrabić i się dobrze zabawić, mając w D innych, nie?
No tak, właśnie.
Apoteoza, można powiedzieć, posła Brauna, no to też jest ciekawy, można powiedzieć, aspekt. Jeśli na imprezie śpiewa się piosenki wychwalające człowieka, który dopuścił się czynu zabronionego, dopuścił się, no nie wiem, jaka będzie kwalifikacja, czy wykroczenia, czy przestępstwa, no ale zrobił coś, co jest paskudną rzeczą, no to bardzo źle to świadczy o poziomie moralnym tych, którzy to śpiewają z radością.
Artur Zaborowski, N na czacie, horda złupiła Polskę i się bawi. A Artur G, o Grzegorz Braun, kto ciebie zamknąć będzie umiał?
Świetnie, teraz właśnie trzeba zrobić w takim razie zmianę tekstu i można śpiewać na imprezach w sposób kulturalny piosenkę, która wskazuje, jaka powinna być dalsza można powiedzieć, rola czy dalszy los Grzegorza Brauna. Widać, jeszcze jedna myśl na koniec. PiS jest blisko związany z Konfederacją, no ale w końcu nie dziwi nas to, bo i PiS, i Konfederacja są to partie prorosyjskie. Także zero zdziwienia, ziobro zdziwienia.
Zobaczmy, jakie mamy wyniki sondy, która jest jeszcze, trwa na czacie. ...21% ankietowanych stwierdza, że wizyta Dudy u Trumpa to jest dobry ruch, 68%, że to błąd polityczny, a 10% inaczej. Tutaj czytałam wasze komentarze z czatu. Oczywiście zachęcamy dalej do głosowania, jeszcze w mediach społecznościowych będziecie mogli głosować. A ja już będę przechodzić do ogłoszeń. Przypominam, że możecie przekazać 1,5% swojego podatku na Fundację Twój Ruch. Możecie również oczywiście wesprzeć naszą telewizję, jeżeli wam się podoba to, co tutaj widzicie. Tutaj na grafice macie wszelkie rodzaje wsparcia. Zachęcamy was również do odwiedzenia strony idzpodprat.pl/wsparcie. A jeszcze dzisiaj o 15 wieczorek przy mikrofonie wójt gminy Puchaczów Adam Grzesiuk przed drugą turą wyborów będzie gościem, a o 18 pastor o psychologii, rozmowa z pastorem Ireneuszem Dawidowiczem o jego nowej książce Psychologia okiem teologa. Także taki jest plan na dzisiaj. Ja dziękuję tobie bardzo za udział w programie i komentarz.
Dziękuję wam i szczególnie temu widzowi, który tutaj zmienił bardzo ładnie ten tekst. Będziemy śpiewać, tak? O Grzegorz Braun, kto ciebie zamknąć będzie umiał. To będzie nowy hit, tak? Na imprezy. Do zobaczenia.
Do zobaczenia.